W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Współpraca między Polską a Niemcami rozwija się znakomicie. Przygotowywane są kolejne kroki, które mają pogłębiać współpracę gospodarczą, powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W piątek w Warszawie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.
Polska jest jednym z kluczowych partnerów handlowych dla Niemiec. Niemcy oczywiście są też kluczowym partnerem dla Polski. Kwitnie też współpraca inwestycyjna. Coraz więcej polskich firm interesuje się aktywami w Niemczech i też nasz region, właściwie Grupa Wyszehradzka, już dzisiaj jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Ważniejszym nie tylko od Francji, ale od Stanów Zjednoczonych i od Chin również. To też pokazuje skalę wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i tą częścią Europy, a Niemcami. Zaczynamy wdrażać koncepcję przemysłu 4.0 i to też jest oparte o innowacje i o współpracę naszych przemysłów, ale również w zakresie badań medycznych, współpracę przemysłów farmaceutycznych.
Polska i Niemcy mają także podobne spojrzenie na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy. Podkreślamy, jak ważne jest utrzymanie stabilnej sytuacji w tym kraju, także w kontekście Nord Stream 2, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wśród tematów pojawiły się też kwestie współpracy bilateralnej, a także sprawy Unii Europejskiej, w tym stanu negocjacji w sprawie Brexitu. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć porozumienie w sprawie Brexitu, ale na pewno nie będzie łatwo, powiedział premier Rzeczpospolitej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznała, że jeszcze dużo pracy przed nami, aby osiągnąć porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią.
W interesie naszych krajów leży utrzymywanie silnych więzi politycznych, gospodarczych z Zjednoczonym Królestwem i że po jego opuszczeniu, po jego wyjściu z Unii Europejskiej powinniśmy wypracować formułę dobrej dalszej współpracy. Jesteśmy także podobnego zdania co do zrównoważenia wydatków w przyszłych budżecie Unii Europejskiej, ale też co do wagi tych obszarów, które są tak istotne dla rozwoju Polski, jak wspólna polityka rolna, polityka spójności, ale także polityka w zakresie wzmacniania innowacyjności.
Niemcy i Polska potwierdzają też znaczenie ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, mówił premier Mateusz Morawiecki. Chodzi tu m.in. o różne obszary geopolityczne i współpracę w ramach NATO.
Akurat w przyszłym roku będziemy niestałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i tutaj ciągle wspólnie staramy się wzmacniać nasze wysiłki, żeby zapewnić pokój, spokój, zmniejszać napięcia migracyjne, wzmacniać więzi euroatlantyckie. Wiadomo, że tutaj różne napięcia są kreowane. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta wspólnota transatlantycka była głównym naszym cały czas obszarem, w którym dążymy do tego, żeby poprzez siłę tej wspólnoty transatlantyckiej, NATO, Unii Europejskiej, doprowadzać do stabilizacji obszarów wokół nas i gwarantować pokój i spokój na naszych granicach.
Na zakończenie wizyty w Warszawie kanclerz Angela Merkel wraz z premierem Mateuszem Morawieckim złożyli wieńce przed grobem nieznanego żołnierza. Dostępność Plus to program nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą docelową są też na przykład seniorzy, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szef resortu dodał, że przygotowywana jest ustawa o dostępności, która będzie podstawą prawną dla wszystkich działań na rzecz dostępności. Minister inwestycji i rozwoju mówił na antenie Radia Maryja o działaniach, jakie podejmuje rząd w celu usuwania barier, które napotykają niepełnosprawni oraz osoby starsze. Jednym z nich jest właśnie program Dostępność Plus, który zakłada m.in. dostosowanie do ich potrzeb infrastruktury użyteczności publicznej.
Generalnie takim głównym celem tego naszego programu to jest zmiana podejścia całego naszego społeczeństwa, ale w szczególności instytucji publicznych, ale również firm do tego problemu. Żeby kwestia dostępności nie była takim pewnym działaniem, które jest ograniczone w czasie, bo teraz załóżmy jest to modne, jest to na topie i się tym zajmujemy. Chcemy, żeby problem dostępności wszedł w nasze DNA, my tak często mówimy, czyli w nasze geny, żeby to było coś zupełnie naturalnego, że coś takiego istnieje i że to są te wszystkie bariery, które my jako społeczeństwo musimy pokonać.
Minister Jerzy Kwieciński poinformował, że wkrótce zostanie także powołana Rada do Spraw Dostępności, w której znajdą się m.in. reprezentanci środowisk osób z niepełnosprawnościami. Rada ma opiniować projekty dotyczące dostępności oraz sama inicjować działania. Rząd przeznaczy na program Dostępność Plus 23 miliardy złotych do 2025 roku. Pojawienie się nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej to efekt umożliwienia wolnego wyboru dostawcy prądu, tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak podaje Izba, do nasilenia nielegalnych praktyk dostawców przyczyniła się m.in. bierność administracji rządowej. Dodatkowo polski odbiorca czeka na wznowienie dostaw prądu zdecydowanie dłużej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W raporcie czytamy również, że w Polsce rzadkością są inteligentne liczniki, które pozwalają oszczędzać energię. Odbiorcy energii elektrycznej w naszym kraju nie są także wystarczająco chronieni, podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u.
Muszą borykać się z nieczytelnymi rachunkami, długotrwałym rozpatrywaniem reklamacji czy podwójnym fakturowaniem. Ich prawa nie były w pełni respektowane i, co szczególnie niepokojące, nadal nie będą chronione, jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne. NIK zwraca uwagę, że najpilniejsze jest przyjęcie uregulowań dotyczących zmiany sprzedawcy energii, ochrony odbiorcy wrażliwego oraz wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Jak zauważa Najwyższa Izba Kontroli, w Polsce ceny prądu dla gospodarstw domowych należą do najniższych w Unii Europejskiej. Jest to jednak możliwe dzięki niepełnemu uwolnieniu rynku energii oraz regulacji cen. Izba przestrzega jednak, że konieczne są zdecydowane działania ministra energii, które przygotują polskiego konsumenta na przyjęcie unijnych przepisów zakładających całkowitą liberalizację rynku. W dniu zadusznym Ojciec Święty przewodniczył mszy świętej na rzymskim cmentarzu laurentyńskim. To trzeci co do wielkości cmentarz Wiecznego Miasta. Przed liturgią Ojciec Święty modlił się i złożył wiązanki kwiatów przy grobach dzieci zmarłych przed narodzeniem. W homilii Ojciec Święty wskazał, że dzisiejsza liturgia jest bardzo konkretna. Wprowadza nas w trzy wymiary życia: przeszłość, chwilę obecną i przyszłość. Dziś jest dzień nadziei, w spotkanie z Bogiem w niebie i dzień pamięci, która prowadzi nas do korzeni. Jak podkreślał Ojciec Święty, to pamięć czyni nas mocnymi.
Ponieważ czuję się zakorzeniony w drodze, zakorzeniony w historii, zakorzeniony lud. Pamięć pozwala nam zrozumieć, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy ludem. Ludem, który ma historię, ma przeszłość, ma życie. Pamięć o wielu, którzy dzielili wraz z nami naszą drogę, są tutaj.
Transmisję Eucharystii pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. We wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Ojciec Święty wieczorem odwiedził jeszcze groty Bazyliki Watykańskiej, gdzie Franciszek modlił się przy grobach swoich poprzedników pochowanych w Bazylice Świętego Piotra. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest to czas zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem. Wierni odwiedzali cmentarze, groby bliskich i uczestniczyli we mszach świętych za ich duszę. Podczas homilii w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał, że Bóg stworzył człowieka do życia, a nie do śmierci. Nosimy w sobie niezniszczalne pragnienie życia, zarodek nieśmiertelności. Dlatego absurdalne byłoby stwierdzenie, że śmierć jest absolutnym końcem wszystkiego, zaznaczył ksiądz kardynał.
Jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, wierzymy głęboko, że On i tylko On daje nam pełną i ostateczną odpowiedź na pytanie o sens życia i śmierci człowieka. Utwierdza nas w tym święty Paweł Apostoł, pisząc do Koryntian: bracia, jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nami, stawi nas przed sobą razem z wami.
W trakcie oktawy wszystkich świętych pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyściu cierpiące. W Polsce wyjątkową formą modlitwy w intencji wszystkich, którzy odeszli, są wypominki, podczas których wyczytywane są imiona i nazwiska zmarłych. Dziś wspominamy tych wszystkich, którzy na przestrzeni ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej bronili jej wolności, suwerenności i całości, powiedział minister Jan Józef Kasprzyk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wziął udział w państwowych uroczystościach związanych z 93. rocznicą ustanowienia Grobu Nieznanego Żołnierza. Odbyły się one w piątek na Placu Saskim.
Wspominamy tych wszystkich, których szlak bojowy wiódł przez miejsca upamiętnione na tablicach w Grobie Nieznanego Żołnierza. Wspominamy rycerzy spod Cedyni, Grunwaldu, Kirchholmu. Wspominamy powstańców kościuszkowskich, listopadowych i styczniowych, legionistów Józefa Piłsudskiego i żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Wspominamy żołnierzy września 1939 roku, polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie, polskiego państwa podziemnego i wreszcie żołnierzy niezłomnych. Każdy z nich, poległy za ojczyznę, stawał się tym właśnie ziarnem, które wykwitło niepodległością, tym owocem, który musimy pielęgnować.
2 listopada 1925 roku na Placu Saskim w Warszawie złożono szczątki bezimiennego obrońcy Lwowa z 1918 roku. Na nagrobku widnieją słowa: tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę. Ten symboliczny grób przypomina bohaterstwo wszystkich walczących za naszą ojczyznę. Brytyjski Wysoki Trybunał odrzucił wnioski Polaków, którzy apelowali o odstąpienie od ekstradycji do Polski z powodu zagrożenia praworządności. Wnioskodawcy, czyli Paweł L., Dariusz L. i Piotr C., mieli się obawiać, że może to wpłynąć na złamanie ich prawa do uczciwego procesu. Brytyjski sąd nie podzielił jednak tej argumentacji i, jak zaznaczono, nie stwierdzono w ich sprawach nadzwyczajnych okoliczności. Nie ma zasadniczej podstawy do odmowy ekstradycji do Polski, wskazał sąd. Wiele pytań rodzi to, z jakich źródeł korzystają sędziowie w przypadku oceny zagrożenia praworządności w danym kraju, zaznacza profesor Jakub Stelina, prawnik z Uniwersytetu Gdańskiego.
W tych sprawach kryminalnych, których dotyczyły te wnioski, to tu jakby związku z zagrożeniem praworządności nie ma. No, sądy oczywiście badają jakby tutaj, czy oceniają stan praworządności w danym państwie, tylko powstaje oczywiście pytanie o to, jakimi przesłankami się kierują i skąd czerpią wiedzę, bo trochę to może budzić podejrzenie, że sądy na przykład na podstawie relacji gazetowych wyrabiają sobie opinie, co, no, można powiedzieć, nie jest do końca, powiedzmy, wiarygodne czy rzetelne, dlatego że gazety są różne, mają różne linie programowe i tutaj nie zawsze przedstawiają obiektywnie określony stan.
To pierwszy wyrok brytyjskiego sądu w sprawie dotyczącej ekstradycji w obliczu reformy systemu sądownictwa w Polsce. Podobna sprawa miała miejsce w Irlandii. Sąd w tym kraju wstrzymał jednak ekstradycję Polaka Artura C., poszukiwanego przez polską prokuraturę w związku z zarzutami dotyczącymi przemytu narkotyków. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.